Chceli by sme ďalej rozvážať odpoveď na to pytanie, či chrest viary je nezbędnym krokiem do zbavenia. Spotkałem się już z takim stwierdzeniem osoby, która powołuje się na historię opisaną w Ewangeliach związaną ze śmiercią Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, z lewej i z prawej strony było razem z Nim ukrzyżowanych dwóch złoczyńców. I ewangelista Mateusz, Marek piszą o tym, że oni urągali Jezusowi. O tym pisze również ewangelista Łukasz, ale w pewnym momencie jeden z tych złoczyńców zwrócił się do drugiego i mówi: ty się Boga nie boisz, my cierpimy właściwą zapłatę za nasze czyny. Ale ten złego nic nie uczynił. O tym nam mówi bardzo wyraźnie Ewangelia Łukasza, rozdział 23. Wielu z nas zna tą historię i tam jest napisane, że ten człowiek, ten złoczyńca, którego już można powiedzieć godziny czy nawet minuty były policzone, on w obliczu śmierci zwrócił się do Pana Jezusa i mówi: Panie, wspomnij na mnie, gdy będę w raju. I wtedy padła ta odpowiedź: dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. I wiemy, że on już nic więcej nie potrafił zrobić, bo on był ukrzyżowany, czyli nie mógł przyjąć chrztu wiary. Chciałbym jednak powiedzieć, że jego wyznanie było wyznaniem wiary. On widział, że jest grzeszny, on się załamał, powiedział, zgrzeszył. On to wyznał, a drugie, on zwrócił się do Jezusa. I są przypadki, kiedy ktoś nawróci się nawet w ostatniej chwili swojego życia, że już nie ma możliwości przyjąć chrztu wiary. Pan nasz jest Panem, który jest sprawiedliwy. I on, tak jak tutaj w wypadku tego złoczyńcy, on powiedział: dziś jeszcze, on mu nie powiedział: to, a to jeszcze musisz, czy jest czyściec, bo tego nie ma. On mu powiedział: dziś. I na tym możemy bazować, ale to nas absolutnie do tego nie upoważnia, żebyśmy powiedzieli: ja mam możliwość, ale ja tego nie zrobię, no bo ten złoczyńca, no on tak całe życie żył jak chciał, a w ostatniej chwili i nawet chrztu nie przyjął i jest zbawiony. Dlatego chciałbym powiedzieć, że chrzest jest wyraźnym naszym nakazem, a ten przypadek, który tutaj jest opisany, jest takim wyjątkowym przypadkiem, ale wcale nie wskazuje nam na to, że my możemy chrzest pominąć. Słyszałem świadectwo młodego człowieka, który panicznie bał się śmierci. I ten młody człowiek, on się tak bał śmierci, że nie wiedział, kiedy, miał 20 lat, kiedy go śmierć spotka, i on żył w takim panicznym strachu, który spotęgował jeszcze wypadek jego takiego bliskiego kolegi, który zabił się na motocyklu, i co teraz będzie dalej, jakby mi się to zdarzyło. I on zwrócił się do księdza i powiedział: co mam robić, żebym był wolny od tego strachu. A ten ksiądz mu powiedział, że musi przez pół roku, co 4 tygodnie regularnie przyjść przed konfesjonał. I ten człowiek, ten młody człowiek, sobie wypisał na kalendarzu te daty, poodmierzał te co 4 tygodnie i przyszedł przed konfesjonał raz, za 4 tygodnie drugi raz, ale już kiedy był trzeci raz, i to było na wsi, jeden ksiądz, jeden konfesjonał, i on zauważył, że ciągle te same rzeczy powtarza, że w jego życiu się nic nie zmieniło. Był bardzo zawiedziony, ale dotrzymał tego, ale strach nie minął. Drugi drugą radę, poszedł na inną parafię, dano mu, żeby odbył pielgrzymkę do Częstochowy. No i też to zrobił, ale strach nie minął. I kiedy ten młody człowiek, taki zdesperowany już był, to tak się zwierzył koledze, że jest w takim stanie, może by mu coś poradził. On mu wtedy mówi, wiesz, u nas jest jeden taki starszy wujek i jak do niego przyjdziesz, on na ciebie włoży ręce, to ty przeżyjesz się z Duchem Świętym i wtedy już wszystko minie. I kiedy ten młody człowiek udał się do tego starszego człowieka, to ten mu powiedział po wysłuchaniu jego historii, ty się musisz narodzić na nowo. Ja narodzić na nowo? No, to było dla niego coś niezrozumiałego. Ja, członek Kościoła, jedynego zbawiającego Kościoła, moja mama, organistka w Kościele i ja tak na mszę uczęszczam, ja na nowo narodzić? On mówi, weź Nowy Testament i czytaj. I w miarę jak ten chłopak czytał, to on doszedł do tego, że ma oddać swoje życie Jezusowi. I on uklęknął, pomodlił się i taki pełen radości udaje się do tego starszego brata i mówi, bracie, ja już to przeżyłem, włóż na mnie ręce. On go wysłuchał, mówi, wiesz, to dobrze, że to przeżyłeś, a teraz następny krok, musisz się ochrzcić. Ja się ochrzcić? Ja przecież jestem ochrzczony jako dziecko w kościele, gdzież ja bym się miał chrzcić? Tak Słowo Boże uczy, chcesz być posłuszny, to tak jak dożyłeś dotknięcia, żeś jako grzesznik pokutował, to teraz masz być posłuszny i ochrzcić się. Młody człowiek był tak oburzony na tego starszego dziadka, że mówi, no jakże on takie rzeczy może ode mnie wymagać? Ja jestem przecież ochrzczony i to ma wartość. Ale zaczął czytać Słowo Boże w tym kontekście i mówi sobie w ten sposób. Tu jest tak wyraźnie napisane, kto uwierzy, a ochrzci się, więc ja uwierzyłem i moim krokiem ma być następne udanie się do chrztu. I postanowił, że się ochrzci, ale że nikomu o tym nie powie, no bo przecież mama by straciła posadę, ksiądz by nas napiętnował, co ja bym zrobił. I dowiedział się, gdzie jest chrzest w okolicy i tam się udał i przyjął chrzest wiary z tym mocnym postanowieniem, że on o tym nikomu nie powie. Ale kiedy się znalazł w gronie tych katechumenów, złożył świadectwo i przyjął chrzest wiary, to dożył takiej radości, że już po drodze w pociągu kilku osobom opowiadał, co to znaczy narodzić się na nowo i przyjąć chrzest wiary. Ja to świadectwo opowiadam dlatego, żeby wskazać na tą wartość, co to znaczy być posłusznym Bożemu Słowu i co to znaczy mieć radość w Panu naszym Jezusie Chrystusie, jeśli Mu jesteśmy posłuszni. I tutaj chciałbym jeszcze takie jedno świadectwo powiedzieć, to akurat dotyczy zboru braci z Żywca, braci wolnych, to brat mieli bracia takie przeżycie. Zawsze tam jest w rzece chrzest i przychodziła co roku na ten chrzest przyglądać się taka kobieta, która była niemową. Biedna kobieta, nie wiadomo jak się nazywała, no niemowa. Ale ona zawsze przychodziła i była 4 albo 5 lat pod rząd, bo chrzest odbywał się w lecie. I pewnego razu znowu był chrzest i ona zawsze wiedziała, że ten chrzest jest i przyszła, weszła do tego prowizorycznego pomieszczenia, gdzie rozbierały się niewiasty, porwała ten płaszcz i temu, który prowadził pokazuje palcami, że chce być ochrzczona. Ci bracia naprawdę nie wiedzieli, bo ona nie mogła mówić i z nią się nie mogli porozumieć. Ale bracia się skupili na chwilę w modlitwie. Ona chodzi. Oni już ją znali od kilku lat, że ona regularnie przychodzi na to. Postanowili ją ochrzcić. Zrobili to. I tak się złożyło, że niespełna 2 miesiące czy 6 tygodni później zmarła. A ponieważ była taką osobą, która no, nie miała ani rodziny, nie miał się nim kto zaopiekować, urządzili jej pogrzeb. A ten pogrzeb to był wielką ewangelizacją, bo było bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy przyszli, bo to była sensacja. I oni mogli wtedy mówić o tym, że ta niewiasta, chociaż nie potrafiła tego tak wyrazić, ale jej pragnienie było tak wielkie, że ona nie patrząc na nic, ona tego zażądała i tym wszystkim, którzy uczestniczyli w tym chrzcie, to sprawiło radość, bo mogą teraz powiedzieć, że ona odeszła do Pana. Chciałbym powiedzieć, że przeżycia chrztu, chociaż to może tak nie wygląda, no, różni, można się nawet narazić na śmiech, na kpiny, bo to różnie inni będący z zewnątrz oceniają, ale my to oceniamy z Bożego punktu widzenia. I teraz chciałbym takie pytanie postawić i od razu na nie odpowiedzieć. My wiemy, że XV-XVI wiek to był okres przedreformacyjny, reformacja i my wiemy, że wielki reformator, dr Martin Luther powiedział tylko łaska i tylko słowo i on bazował na tym, co mówi Słowo Boże. I ten teolog, którego już wspomniałem, Karol Barth, wyjaśnia, dlaczego Luther, pomimo tego, że bazował tylko i wyłącznie na soli scripture, to znaczy tylko słowo, on pozostawił chrzest dzieci. I Luther w ten sposób się wypowiedział. Gdyby do chrztu mieli ludzie przychodzić samodzielnie, a nie być przynoszonym jako niemowlęta, byłoby mało ochrzczonych. Taka była odpowiedź. Chciałbym jednak tutaj powiedzieć, że w tym miejscu zaszwankował ten wielki reformator, bo w tym miejscu nie był posłuszny temu, co uczy, czego nas uczy Słowo Boże. Gdy my popatrzymy na dzień 50, kiedy powstał pierwszy Kościół Jezusa Chrystusa, to tam było zgromadzonych wiele tysięcy ludzi. A można by powiedzieć procentowo niewiele, bo tylko 3000 osób nawróciło się, pokutowali i ci ludzie po swoim nawróceniu przyjęli chrzest i stanowili początek pierwszego Kościoła Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. A więc tylko 3000, można by powiedzieć, czyli w stosunku do całości niewielka grupa. I chciałbym powiedzieć, że ta niewielka grupa rozsławiła Ewangelię po całym ówczesnym świecie. I taka obawa, że jakby nas było mało, że my nie wykonamy swojego zadania. Chciałbym powiedzieć, że ci wielcy reformatorzy stworzyli kościoły narodowe, zamiast utworzyć chociaż nielicznego, ale zdrowego, ewangelicznego kościoła. I on dla narodu by wypełnił inną rolę, większą rolę, aniżeli to, co było wprowadzone. Bo skoro do kościoła się zaczęło wprowadzać, czasem tych wszystkich, którzy zostali pokropieni w czasie, w stanie niemowlęcym, czy on był wierzący, czy niewierzący, to on był już członkiem Kościoła. Jeśli go nie dotknęło Słowo Boże, to ten chrzest nie miał nad nim żadnej mocy, dlatego że ten chrzest nie był chrztem na podstawie wyznania wiary. Chciałbym może taki przykład jednego męża Bożego, bardzo zresztą znanego, przytoczyć, jak on podszedł do zagadnienia chrztu wiary. Tym mężem jest Jerzy Müller, który, on się urodził w roku 1805 w Niemczech, koło Halberstadtu, i działał przez całe swoje życie w Bristolu. On, jako studiując teologię w Halle w Niemczech, zetknął się z tymi sierocińcami, które już budował taki mąż Boży August Hermann Francke. I kiedy on się znalazł w Anglii, w Bristolu, i widział sieroty, które nie miały opieki, on postanowił wybudować dla nich przytułek. I on zaczął bardzo skromnie od wynajętego domu, ale w ciągu niespełna 15 lat dom sierot, to już były domy sierot, które on utrzymywał, mieściły prawie 2000 sierot. I ten sługa Boży musiał zapewnić pełnię wyżywienia, ubiór, utrzymanie i prowadził jeszcze w ramach tego domu sierot szkołę podstawową, która spełniała wymogi państwowej szkoły. Musiał płacić nauczycieli. I ten sługa Boży nigdy nikogo o żadne dotacje nie prosił, ale modlił się zawsze do Boga, do Ojca, który gwarantuje w Słowie Bożym, że jest Ojcem wdów i sierot. I on nigdy nie został zawiedziony i nigdy oni nie głodowali. Mieli bardzo wiele przeżyć, ale on był takim naprawdę mężem wiary. I on niezależnie od tego prowadził działalność ewangelizacyjną. I bardzo ciekawe, że właśnie ten mąż, który on był protestanckim duchownym z wykształcenia, on był szczerze wierzący, on głosił Słowo Boże, a on nie był ochrzczony chrztem wiary. Dla mnie to było do pewnego stopnia trudne do zrozumienia, że to był taki mąż wiary, który jednak nie przyjął chrztu wiary i nawet nie był z tym zgodny, żeby to praktykować. I pewnego razu on, już dosyć znany ewangelista, przyjechał na nabożeństwo do jednego zboru, a tam były trzy siostry, które też w garderobie rozbierały się, żeby pójść do sali nabożeństw. I jedna z tych trzech sióstr przyjęła chrzest wiary i przekonywała te dwie pozostałe, że powinny się ochrzcić. No, była taka dyskusja i na tą dyskusję akurat wszedł ten, który miał usługiwać, ewangelista Jerzy Müller, który był nazwany ojcem sierot, mąż wiary. I zapytały go te siostry, czy pan jest ochrzczony. Oczywiście, jestem ochrzczony. No, ta świeżo ochrzczona niewiasta, pełna takiej wiary, radości, pyta się, a czy chrztem wiary pan jest ochrzczony? Nie, mówi, jako dziecko. I czy pan uważa, że to wystarczy? Oczywiście, takie jest moje zdanie. A czy pan zapytał w Biblii, czy pan zapytał Biblię, co ona pisze na temat chrztu wiary? I wtedy ten ewangelista musiał przyznać, że tego nie zrobił. I wtedy ta skromna siostra mu mówiła, skoro pan tego jeszcze nie przestudiował, Nowego Testamentu w kontekście zagadnienia chrztu wiary, to niech Pan na ten temat nie zabiera głosu. Taka skromna siostra takiemu bratu zwróciła uwagę. I chciałbym powiedzieć, że to był bojący się Boga mąż. I on był kierowany, on zajmował się tym zakładem, który prowadził dla sierot, przy tym głosił Ewangelię, ale kiedy usiadł w domu przy swoim biurku i zaczął się modlić, mówi: Panie, ja tego nigdy nie robiłem jeszcze, nad tym się nie zastanawiałem i przyrzekam, że teraz zacznę studiować Boże Słowo, co ma mi w tym temacie do powiedzenia. I w swoim dzienniku pisze: w miarę jak miałem czas, to się nad tym zastanawiałem, czytałem Słowo Boże i modliłem się i przyrzekłem: Panie, jeśli przez Słowo Boże zostanę przekonany, że mam się ochrzcić, to ja to zrobię. I nie tylko to, ale ja muszę też wszędzie tam, gdzie występowałem przeciwko praktyce chrztu dorosłych, muszę to odwołać, niezależnie od ceny, jaką będę musiał za to zapłacić. I pisze dalej ten sługa Boży, że w miarę jak mu czas pozwalał przy jego zajęciach, zaczął studiować Boże Słowo, Nowy Testament w kontekście chrztu wiary. I on pisze, że najbardziej go przekonały dwa miejsca Słowa Bożego. Myśmy już je wspominali, ale ja chciałbym jeszcze przeczytać je jeszcze raz, a to jest Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, 36 wiersz i następny. Tu jest napisane, kiedy ten skarbnik królowej Kandaki jechali i rozmawiali z Filipem na temat 53 rozdziału proroka Izajasza, i gdy przyjechali nad wodę, wtedy ów trzebieniec czy rzezaniec powiedział: oto woda, co na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony. I Filip powiedział: jeśli wierzysz, z całego serca wolno. A on odpowiedział: wierzę, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał zatrzymać się wozowi, zastąpili obaj wodę i Filip i rzezaniec, i Filip ochrzcił go. To było pierwsze miejsce, które przekonało tego męża Bożego. A drugie miejsce, które mówi o tym, to jest zapisane w liście do Rzymian w 6 rozdziale i od 3 do 5 wiersza. A zaś nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Pogrzebiliśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus budzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Bo jeśliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. Te dwa miejsca przeczytał ten sługa Boży Jerzy Müller i w swoim dzienniczku zanotował, że tutaj tak bardzo wyraźnie jest powiedziane o tym, co znaczy pogrzebanie starego człowieka i powstanie jako nowego stworzenia, i że to dzieje się w momencie chrztu wiary. I zadawał sobie pytanie, dlaczego on przez tyle lat się nad tym nie zastanowił. I on, następny krok, który zrobił, przyjął chrzest wiary. I on pisze dalej, że to skoro on to zrobił, to on z całą śmiałością zaczął głosić o tym, że chrzest wiary to jest krokiem posłuszeństwa Słowu Bożemu. Że to jest dowodem tego, że nasz stary człowiek, nasza stara natura musi iść w grób. I on pisze dalej w swoim pamiętniku, w swoim dzienniku, pisze dalej, że w czasie jego dalszej służby ochrzcił ponad 5,5 tysiąca ludzi. Ponad 5,5 tysiąca ludzi. I pisze dalej, że ochrzciłem wszystkich moich przyjaciół. Na to świadectwo, które miał. Tak to na niego podziałało. Pisze również i o tym, że był taki czas, że ci, którzy, jak my mówimy dzisiejszym językiem, sponsorowali te domy sierot, ten cały zakład, wstrzymali swoje dotacje, swoje dary czy swoje ofiary. Ale potem Pan to obficie wynagrodził. I chciałbym powiedzieć, że my niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy na drodze za Panem, my musimy narodzić się na nowo i ten następny krok musimy zrobić. Kiedy Nikodem przyszedł do Pana Jezusa, myśmy już czytali o tym, to on mu powiedział, jeśli się nie narodzi z wody i z ducha, nie będzie sposobny iść do Królestwa Bożego. Różne są rozważania na temat tego, dlaczego Nikodem przyszedł do Pana Jezusa w nocy. Niektórzy mówią, że się bał. On, taki wielki mąż stanu, członek Sanhedrynu, przychodzi do Jezusa i to nie bardzo wypadało, może dlatego przed nocy. Różne są, to jest w tej chwili, bym powiedział, mniej istotne dla mnie. Istotne jest dla mnie to, że on usłyszał, zrozumiał. A potem, kiedy znalazł się w Sanhedrynie, kiedy, tak jak to opisuje siódmy rozdział Ewangelii Jana, kiedy zaczęli osądzać faryzeusze Pana Jezusa, w siódmym rozdziale jest opisane o tym, jak Pan Jezus głosił słowo w świątyni i kapłani rozkazali sługom świątynnym, żeby go przyprowadzili, bo go chcieli przesłuchać i oskarżać. Ale słudzy przyszli bez niego i mówili, że nigdy jeszcze z taką mocą nikt nie mówił i dlatego oni go nie dotknęli. I wtedy mówią faryzeusze, to jest 7 rozdział, 47 wiersz, i odpowiedzieli faryzeusze, alboście i wy zwiedzeni i zdali, kto uwierzył, weń z książąt albo z faryzeuszów, tylko ten gmin, który nie zna zakonu i oni przeklęci są. I tutaj jest powiedziane o tym, że faryzeusze odrzucali to, co mówił Jezus i powiedzieli, że tylko ta biedota, ta hołota, ten gmin, tu jest powiedziane, w niego uwierzył. I ciekawe, że ten Nikodem, który tak może z obawy przyszedł w nocy do Pana Jezusa, teraz na tą odpowiedź, że nikt z wielkich nie uwierzył w niego, wtedy zwraca się do nich Nikodem i mówi do nich tak, czy zakon nasz sądzi człowieka, jeśli by go pierwej nie przesłuchał i nie poznałby go, co czyni. On powołał się tylko na zakon, na to, co mówił Mojżesz. I on stanął w obronie Pana Jezusa, on, który nie był z tego gminu, z tych prostych, z tych biednych, ale on był członkiem Sanhedrynu. I on ujął się za Jezusem. On zrozumiał, co to należy narodzić się z wody i z ducha. On jeszcze wprawdzie wtedy chrztu nie przyjął, nie poddał się temu, ale on już spojrzał i to działanie w życiu Nikodema zaczęło się przejawiać. My wiemy, że Nikodem potem razem z Józefem z Arymatii urządzili pogrzeb Panu Jezusowi i to urządzili oficjalnie na oczach wszystkich i przez to zostali odrzuceni, wykluczeni z tych wszystkich godności, jakie im przysługiwały, z tych wszystkich stanowisk musieli odejść. Ja tu mówię to o tym dlatego, że jeśli ktoś to przeżyje, takie nowonarodzenie, to dotknięcie Pana, to pierwsze zaczyna zagłębiać się w Boże Słowo, co Boże Słowo ma mi do powiedzenia, jaki jest dalszy krok. I bardzo często zrozumiewają ci, którzy dożyli zbawienia, nawrócili się, oni widzą, że następny krok to jest krok wiary, chrzest. Ale ważne jest tak wtedy, co powiedzą ludzie. I dlatego wolą może to pozostawić, a niech już tak będzie i bez tego też mogę żyć. Chciałbym powiedzieć, że posłuszeństwo Bożemu Słowu to przynosi błogosławieństwo. My sobie z tego może nieraz nie zdajemy sprawy. Zresztą przeciwnik, który jest zawsze bardzo aktywny, mówi, to nie jest potrzebne, ale my mamy trzymać się Bożego Słowa. Chciałbym jeszcze taki jeden przykład przytoczyć, że chrzest, jeśli my nie mamy żadnego przeżycia, a poddajemy się temu nawet w wieku dorosłym, że to nie ma żadnego wpływu na nas samych. Jeśli się człowiek nie narodzi na nowo, choćby się poddał pod rytuał chrztu, żebyśmy to tak nazwali jako rytuał, to nic nie pomoże. Na terenie Ameryki Południowej, w Brazylii, na Kubie, jest taka religia, która nazywa się Santeria. Zetknąłem się z taką osobą, która się tym, no nie wiem, zaraziła, czy i dlatego się tą religią trochę zainteresowałem, bo ona ma na tych terenach ponad 1 000 000 wyznawców dzisiaj. I ta religia wywodzi się z afrykańskiego plemienia Yoruba. W tym czasie, kiedy na plantacjach bawełny, czy w Brazylii, czy w Ameryce Południowej, na Kubie potrzeba było sił roboczych, to my wiemy, że był taki straszny proceder prowadzony, że porywali niewolników, murzynów, wprost takie były obławy i z Afryki ich transportowano okrętami do Ameryki Południowej i tam oni byli zatrudnieni jako niewolnicy na farmach. Ponieważ te farmy prowadzili Hiszpanie, Hiszpanie jako katolicy uważali za konieczne, aby ci ludzie zostali ochrzczeni. I skoro byli ochrzczeni, byliby ochrzczeni, to mieliby pewne prawa, mogliby się żenić i tak dalej. I ci niewolnicy, ponieważ byli zależni od swoich panów, byli im posłuszni i poddali się pod ten chrzest, ale ten chrzest, chociaż to było prowadzone według nauki Kościoła jako sakrament, to ich natury nie zmieniło. I oni nic nie przeżyli, chociaż tam się im mówiło, że to jest chrzest w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. I oni dalej swoje praktyki religijne prowadzili, ale oni to tak sprytnie zrobili, my mówimy o synkretyzmie tej ich wiary z Kościołem katolickim, że te swoje bożki, które przywieźli z Afryki, którym cześć oddawali, oni zidentyfikowali czy porównali do różnych świętych Kościoła katolickiego i wtedy, kiedy są święta Kościoła katolickiego, to oni odprawiają te święta, owszem, ale modlą się do swoich bożków i ta religia nie zanikła, ale jest dalej praktykowana i w miarę tam się jeszcze rozszerza. Jest ich ponad 1 000 000 według oceny tych różnych religioznawców. Dlaczego ja ten przykład przytaczam? Jeśli ktoś nie przeżyje spotkania z Jezusem, jego życie nie ulegnie zmianie, to jeśli nawet byłby on ochrzczony wieku dorosłym, przed pokropienie, bo oni wszyscy byli przed pokropienie ochrzczeni, to to nic życia nie zmieni. I tutaj jest taki przykład, na który możemy zobaczyć, że nawet jeśli by to było w wieku dorosłym, to nie pomoże, jeśli za tym nie idzie wyznanie wiary. I teraz, kiedy już na podstawie tego, cośmy już tutaj rozważali, widzimy jedno. Na początku było powiedziane, że Słowo Boże jest dla nas jedynym autorytetem. I to Słowo Boże służy do nauczania, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej dobrej sprawie wyćwiczony. I możemy sobie powiedzieć, że jedynie respektowanie Bożego Słowa uchroni nas od popełnienia błędów i przekona nas do podjęcia prawidłowych decyzji. A więc ja bym jeszcze raz to powtórzył, że jedynie respektowanie Bożego Słowa uchroni nas od popełnienia błędów i przekona nas do podjęcia prawidłowych decyzji. I gdy my czytamy Boże Słowo, to znajdujemy na przykład w liście do Hebrajczyków w rozdziale 3, my trzykrotnie spotykamy się z tym słowem. 7 wiersz 3 rozdziału mówi tak. Przecież jak mówi Duch Święty dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w rozdrażnieniu w dzień onego okuszenia na puszczy. 7 wiersz mówi. 13 wiersz z kolei mówi, ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzany oszukaniem grzechu. A więc jeśli napominajcie, póki się dziś nazywa. I 15 wiersz mówi, dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych, jako w onym rozdrażnieniu. I tu jest dalej powiedziane, albowiem niektórzy usłyszawszy rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu przez Mojżesza, nie wszyscy weszli do ziemi obiecanej. Mamy również w 4 rozdziale tego listu do Hebrajczyków napisane w 7 wierszu. Jest napisane tak. Dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. Dlaczego akurat te miejsca Słowa Bożego czytam? Słowo Boże nam mówi dzisiaj, bo dzisiaj do nas należy. Czy jutro my jeszcze żyć będziemy, nie wiemy, to zależy od naszego Pana. I my teraz zwracaliśmy uwagę na konieczność posłuszeństwa w podjęciu następnego kroku. Słowo Boże nas uczy, przekonuje nas Duch Święty o grzechu. Mamy pokutować i wyznać to naszemu Panu. A jeśli wyznamy, to następny krok jest, my przychodzimy z tym do Pana. I Pan nam daje wskazówki i my zaczynamy czytać Słowo Boże i Słowo Boże nas przekonuje. I przekonuje nas nie tylko o grzechu, ale przekonuje nas o naszym sposobie bycia, życia i o każdym następnym kroku. I teraz, gdy my czytaliśmy tak wiele miejsc, że ci, którzy usłyszeli Ewangelię, zostali skruszeni przez pokutę, oni przyjmowali chrzest. I czytamy wiele miejsc Słowa Bożego, gdzie jest napisane, oni jeszcze tej nocy, tak jak na przykład w domu tego stróża więziennego, wszyscy przyjęli chrzest, a więc tej nocy. I oni usłyszeli, że dziś stało się zbawienie Tobie, bo tak jest napisane, wierz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz Ty i dom Twój zbawiony. I chciałbym powiedzieć, że zgodnie ze Słowem Bożym my mamy być posłuszni Bożemu Słowu i trwać przy Bożym Słowie. I tak jest tak bardzo ważne i tak bardzo istotne, żebyśmy w ramach tego posłuszeństwa, dla nas jest tak bardzo, bardzo istotne, co o tym powiedzą ludzie. Jak nas ludzie ocenią, że ja przyjmuję chrzest wiary, a już przecież jestem ochrzczony. Ale jeśli my trzymamy się Bożego Słowa, to możemy powiedzieć, tak jest napisane. I my bardzo często bardziej zwracamy uwagę na to, co ludzie powiedzą, a nie na to, co powie nasz Pan. I tu jeszcze chciałbym też już kończąc takie miejsce Słowa Bożego przeczytać, które dla mnie tak ma bardzo wielkie znaczenie. I to jest ściśle zresztą związane, co mówiłem. Kiedy sługa Boży Jozue, który wprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, kiedy on już miał odejść i kiedy, znając ten naród, który tak wiele razy się sprzeciwiał Bożemu prowadzeniu, on im przedstawił drogę Bożą i wskazał im, że mają wybór i mogą iść drogą tego świata. I tam było nauczanie Mojżesza i on im na wiele wskazywał. I w końcu im powiedział, obierzcie sobie, czy pójdziecie w lewo, czy w prawo. Jakkolwiek postąpicie, to ja i dom mój chcemy służyć Panu. I tu jest napisane i wtedy on powiedział, to jest 24 rozdział Księgi Jozuego i tu jest powiedziane tak. Jeśli się wam zda źle służyć Panu, obierzcie sobie dziś, komu byście służyli. Chociaż bogi, którym służyli ojcowie wasi, co byli za rzeką, czy też bogiem amorejskim, w których wy ziemi mieszkacie. Ale ja i dom mój będziemy służyli Panu. Chciałbym powiedzieć, tu jest napisane, ale ja i dom mój będziemy służyli Panu. Jozue już był wtedy sędziwy. Jego dzieci były dorosłe. A on tutaj mówi, ja i dom mój będziemy służyli Panu. Ja rozumiem, że tak jak w Starym Testamencie ten mąż Boży mówił, ja i dom mój będziemy służyli Panu, tak samo i w Nowym Testamencie, gdy my czytamy wierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój, to znaczy, że ty będziesz zbawiony razem z twoimi dziećmi. Chciałbym powiedzieć, że dla ojca dzieci są zawsze dziećmi, chociażby te dzieci miały 50 lat, a ten ojciec 80 czy więcej. To dzieci są dziećmi. I tu widzimy jedno, że jest taka wypowiedź Jozuego i ta wypowiedź się przechodzi przez cały dom. Oczywiście dla rodziców, dla ojców rodzin jest to takim obowiązkiem prowadzić dom, cały dom, żonę i dzieci do Boga i uczyć ich tego, co Pan Bóg przez swoje słowo powiedział. I bez tego jest niemożliwe, żeby mój dom był zbawiony, jeśli ja zaniedbam nauczania. Bo nauczanie jest dlatego ważne, że jeśli my słyszymy Słowo Boże, to my się go trzymamy, a jeśli my nie jesteśmy nauczani, to my nie będziemy mogli poznać i tego naszego stanu. Kiedyś jeden brat, który jest teraz misjonarzem w Nowej Gwinei, mówił mi, że był w Andach, północnej części Ameryki Południowej, w górach i tam spotkał Indian. A oni mu powiedzieli, jeśli wy do nas nie przyjdziecie z Ewangelią i wy nas nie będziecie uczyć, to my z naszymi możliwościami nie możemy według naszych możliwości przyjść do miast, żeby tam słuchać. I muszą przyjść ci, którzy będą nam służyć. I to było taką pobudką dla tego brata. On tam przyjechał jako turysta, że on potem zaangażował się jako misjonarz. I my wiemy, że Słowo Boże, wiara wzrasta przez słuchanie. I ci wszyscy, którzy słuchają Słowa i słuchają świadectw o tym, co było w pierwszym zborze i o tym, do czego jesteśmy powołani, to na pewno podejmą ten właściwy krok i będą posłuszni. I chociaż przeciwnik mówi, nie jest potrzebny, my jesteśmy posłuszni. I Boże Słowo mówi, kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Taki jest warunek. Nigdzie nie jest powiedziane, kto zostanie pokropiony, a potem przejdzie jakieś nauki i będzie jeszcze bierzmowany i tak dalej. Nigdzie tak nie jest powiedziane. Najpierw musi uwierzyć, a potem następuje ten chrzest. Jako wyznanie, potwierdzenie, że stary człowiek, ta stara moja natura idzie w grób, aby mógł powstać jako nowe stworzenie. A kto ten krok uczyni, to przeżyje radość, której nam nikt nie da i też której nam nikt nie jest w stanie zabrać. Tą radość daje nam tylko sam Pan, ale to jest związane z tym krokiem, jakie jest posłuszeństwo. Dlatego kończąc, chciałbym tych wszystkich zachęcić. Czy masz tą pewność? Każdy z nas, kto narodził się na nowo, to ma w swoim sercu to potwierdzenie tego dnia, kiedy się narodził na nowo. Każdy, kto się urodził, to ma metrykę z Urzędu Stanu Cywilnego, że się narodził. I to mu idzie, to towarzyszy przez całe życie. A ta metryka tego urodzenia to jest, kiedy ja narodziłem się na nowo, ta druga metryka, która decyduje o tym, gdzie ja spędzę wieczność. A potwierdzenie tego to jest chrzest wiary. Ja uwierzyłem, ochrzciłem się, bo jestem posłuszny Bożemu rozkazaniu. I myślę, że to powinno każdego zastanowić, pobudzić do refleksji. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś chrztu wiary, to wiedz, że to jest Bożym poleceniem. Ale jeśli teraz chcesz się zdecydować na ten krok, to wiedz, że to za sobą pociąga i pewną odpowiedzialność. Ty jesteś dzieckiem Bożym. I ty nie możesz się teraz zaprzeć. Możesz wierzyć i być pewny, czy pewna, że Pan będzie z tobą. Diabeł przeciwnik będzie ci różnie podpowiadał. Pan będzie z tobą i my mamy taką wspaniałą obietnicę, nieraz w Słowie Bożym, że nikt nas nie wyrwie z ręki naszego Pana. O tym Pan Jezus mówi i to pisze tak ładnie ewangelista Jan na ten temat. Nikt mnie nie wyrwie. Drogoście kupieni, ale skoro jesteśmy Jego własnością, to my musimy być z jednej strony Jemu posłuszni, jeśli chcemy oczekiwać, żeby i On nas zachował i poprowadził. Niech te słowa pobudzą każdego do refleksji, a ja życzę każdemu, kto słuchał tych skromnych rozważań, żeby sobie to utrwalił jeszcze w Bożym Słowie i podjął ten decydujący krok, niezależnie od tego, co powie najbliższa rodzina, najbliższe otoczenie. Ja jestem Bożemu Słowu posłuszny i chcę, żeby ten stary człowiek został pogrzebany i żebym ja był tym nowym stworzeniem. Może to tak ktoś łatwo traktuje, jak się śpiewa, nowym stworzeniem to jestem ja. Ale czy ja jestem naprawdę nowym stworzeniem, czy ja to wszystko wykonałem? Bardzo często w czasie śpiewu się pokazuje palcami, a moje imię jest zapisane. Ale czy ty byłeś we wszystkim posłuszny, czy przyjąłeś chrzest wiary? Nie zawsze ci, co to tak demonstracyjnie robią, byli posłuszni.